Edward George Bulwer Lytton. Ostatnie dni Pompejów. Czyta Marek Konopczak. Młody patrycjusz, odziany w tunikę spadającą z ramion doskonale ułożonymi fałdami, zatrzymał na ulicy człowieka średniego wieku. — Dokąd tak spieszysz, Diomedesie? — Do kwestora z ważnym interesem, Klaudiuszu. — Czy zobaczymy się dziś na wieczerzy u Glaukusa? — Nie, nie zaprosił mnie, żałuję, bo nikt w Pompejach nie wydaje tak dobrych uczt jak on. — Zapewne, szkoda tylko, że nie jest Grekiem w dawnym stylu. W obawie zawrotów głowy oszczędza wina. Diomedes uśmiechnął się złośliwie. — Sądzę, że nie tyle mu chodzi o głowę, co o samo wino. Mimo rozrzutności nie zdaje się być bogatym, jak pysznie się mieni. Ba, kiedy mu zabraknie sestercji, postaramy się o innego Glaukusa, odparł Klaudiusz wesoło. Zgrywa się także w kości. To nic, dopóki ma za co nas ugaszczać, kochamy go. Świetnieś to rzekł, Klaudiuszu. Mam nadzieję, że i mnie pokochasz, kiedy zobaczysz moją piwnicę. Pozwolisz, że cię kiedyś do niej zaproszę? Owszem, a nie poszedłbyś ze mną do kąpieli teraz? Nie mogę, śpieszę. Żegnaj, Wale! Spoglądając za odchodzącym, Klaudiusz mruknął do siebie. Jakże źle wychowany jest ten człowiek, udający wiecznie zajętego. Mniema, że jego wina pozwolą nam zapomnieć o tym, że jest synem wyzwoleńca. Jedyną zaletą tych bogatych plebejuszów jest, że poczytują sobie za zaszczyt, gdy są ogrywani przez nas, patrycjuszów. Skierował się na Via Domitiana. Natłoczona wozami i pieszymi, ulica wrzała życiem i gwarem. Dzwonki umijających się szybko wozów brzęczały wesoło. Klaudiusz skinieniem głowy lub uśmiechem witał ich właścicieli. Miał w Pompejach rozległe znajomości. — Klaudiuszu! — zawołał nań ktoś z wysokości wytwornego wozu ozdobionego wspaniałymi płaskorzeźbami z brązu, wyobrażającymi olimpijskie igrzyska. Woźnica siedzący z tyłu wstrzymał lekkim ruchem dwa rasowe rumaki czystej partyjskiej krwi. Pan wozu wyskoczył ruchem pełnym gracji. Jego kształtna młodzieńcza postać stanowiła wzór piękna, poszukiwany jeszcze przez ówczesnych rzeźbiarzy ateńskich. Doskonała regularność rysów świadczyła o pochodzeniu greckim. Nie nosił togi, którą modni się epoki już poczytywali za śmieszność. Jaśniał całym blaskiem tuniki styryjskiej purpury spiętej szmaragdami. Z szyi spływał mu złoty łańcuch w kształcie węża, zakończony na piersi głową misternej roboty. Zahaftowanym w arabeski pasem tkwiły worek, styl i tabliczki. — Jak spałeś po wczorajszej zabawie? — pytał wesoło. — Nieźle, kochany Glauku — odparł Klaudiusz, ale ty wyglądasz promiennie, jak bóg Apollo. Patrząc na nas, każdy musiałby sądzić, że to ja byłem ograny. — Ty... szczęśliwym graczem. Alboż strata podłego kruszcu może odebrać humor? A Jowisza, dopóki młoda krew w żyłach, dopóki kwiaty wieńczą nam skronie, dopóki słuch nie stępiał na dźwięku lutni, a uśmiech Lidii lub Chloe przyspiesza bicie serca, winniśmy zniewalać czas, aby dostarczał nam rozkoszy. — A pamiętasz o dzisiejszej wieczerzy? — Któż mógłby zapomnieć o zaproszeniu Glaukusa? — Tak, tak, wiesz co, odeślę wóz i przejdziemy się razem. Gawędząc o różnych przedmiotach, szli. lekkim krokiem przez ulice ludnego miasta. Zbliżyli się wreszcie do najbogatszej dzielnicy, w której wnętrza sklepów uderzały świetnością i harmonią barw, malowideł alfresco. Wodotryski na skrzyżowaniach ulic odświeżały atmosferę letniego dnia. Przed najparadniejszymi sklepami tłoczyli się ludzie ubrani przeważnie w purpurę. Przez tłum przeciskali się niewolnicy, niosący na głowach wytwornie rzeźbione naczynia z brązu. Wiejskie dziewczęta nawoływały przechodniów do kupna owoców i kwiatów. Zamiłowani w próżniactwie bogacze cisnęli się przy marmurowych tablicach wewnątrz winiarni, spijając ochoczo trunek. Strudzeni przechodnie obsiedli ławki pod zabezpieczającymi od skwaru zasłonami z purpury. Ateńska dusza Glaukusa poddała się łatwo zachwyceniu wobec świetności i gwaru tego życia, które ich tu otoczyło. Nie wspominaj mi o Rzymie, mówił do Klaudiusza. Jego uciechy są zbyt ciężkie. Złocony dom Nerona przytłacza duszę. Wspaniały pałac Tytusa utrudza wzrok, męczy umysł. Przekładam Pompeję. Ich wytworność nie ma w sobie przesady przepychu, upokarzającego naszą mierność. Dziwi mnie, że na letni pobyt nie obrał raczej uroczej Baii. Ależ tam mieszkają uczeni pedanci i nudni poeci. Lecz tam brzmi również miła ci mowa Aischylosa i Homera. Och, proszę, nie mów mi o twoich Rzymianach, którzy uparli się naśladować moich przodków ateńskich. Czynią to okrutnie niezręcznie. Idąc na polowanie, każą niewolnikom nosić ze sobą dzieła Platona. Zgubiwszy ślad dzika, studiują papirusy. Śledząc ruchy czarujących tancerek perskich, równocześnie słuchają monotonnych recytacji Cycerona przez wyzwoleńców. Mieszając rozkosz i naukę, dowodzą, że nie znają ceny obojga. Jakże dalecy są od zrozumienia wdzięku Peryklesa, ponent Aspazji. Odwiedziłem niedawno waszego filozofa Pliniusza, pisał swoją historię naturalną, podczas gdy nieszczęsny niewolnik przygrywał mu na flecie, a synowiec jego wybijał takt, czytając równocześnie opis zarazy w wojnie Tukidydesa. Jakżem się uśmiał w duchu z tego starego szarlatana i młodego sofisty, ten młodzian pozujący na Ateńczyka, usłyszawszy o śmierci swojego ulubionego wyzwoleńca, kazał przynieść sobie dla pocieszenia ody Horacego. Czy wierzysz w to, Klaudiuszu, że podobni ludzie mają serca? Wasi Rzymianie są to najwyżej dowcipnie skonstruowane maszyny. Mimo tak gorzkich uwag pod adresem jego rodaków, Klaudiusz przytakiwał Glaukusowi, posłuszny tej modzie, która nakazując rzymskiej młodzieży naśladowanie Greków, wyszydzała niezręcznych naśladowców. U zbiegu trzech ulic zatrzymali się wobec natłoku ludzi otaczających niewidomą dziewczynę, która w cieniu portyku świątyni nawoływała przychodniów miłym śpiewem do kupna kwiatów, akompaniując sobie łagodną grą na instrumencie o trzech strunach. Niejedna sestercja spadła z litościwej dłoni do kosza śpiewaczki. — Jest to uboga Tesalianka — ozwał się Glaukus. — Posłuchajmy jej. Ma głos przedziwnie powabny. Śpiewaczka nuciła. — Kupujcie, kupujcie kwiaty. Ich woń jest słodka. Cudne szaty. Przynosi wam je z daleka ciemna kaleka. Póki dla was dłoń miłości z krzewu życia rozkosz zrywa, wierni czciciele piękności, kupujcie, kupujcie kwiaty. Glaukus przecisnął się przez tłum i rzucił do koszyka garść miedzianych monet. — Biorę ten pęczek fiołków — rzekł. — Głos twój dźwięczy dziś milej niż kiedykolwiek. Twarzyczka niewidomej spłonęła rumieńcem, który sięgnął aż na obnażoną szyję. — Ach, wróciłeś? — zawołała radośnie, zwracając niewidzące oczy w jego stronę. — Tak jest, dziecię. Od kilku dni jestem w Pompejach. Mój ogród czeka znów w twojej pieczy. Niczyja ręka, prócz ręki Nidii, nie będzie splatała moich kwiatów w girlandy. Czekam cię jutro! Uśmiechnęła się milcząc. On wycofał się z tłumu, kryjąc fiołki za tuniką. — Opiekujesz się tym dzieckiem? — spytał Klaudiusz. — Tak, bo pochodzi z kraju góry bogów. Olimp pochylał się nad kolebką tej niewolnicy. Ależ Tesalia jest krajem czarownic. — Tak mówią, lecz czyż wszystkie piękne kobiety nie są czarownicami? Na Wenerę, powietrze waszych Pompejów jest przesycone napojem miłości. Spójrz, nadchodzi właśnie jedna z największych czarodziejek Pompejów, córka starego bogacza Diomedesa, Julia. Witaj, piękna Julio, zwrócił się do młodej kobiety, która uniosła kokieteryjnie zasłonę, ukazując piękny profil rzymski, wielkie czarne oczy i smagłą cerę zabarwioną nieco różem. O, Glaukus już powrócił, spojrzała znacząco na Ateńczyka. Sądziłam, że już zapomniał zeszłorocznych przyjaciół. Prześliczna Julio, odparł Grek. Jowisz, czasami użyczę nam zapomnienia. Nieubłagana Wenus nigdy. A Glaukus nie myśli, kiedy chce powiedzieć grzeczność. Głupieje wobec piękności, odrzekł. Mam nadzieję, że ujrzymy was obu wkrótce w wiejskiej willi mego ojca, rzekła, zwracając się tylko do Klaudiusza. Ten dzień naznaczymy białym kamieniem, skłonił się gracz. Spuściła zwolna zasłonę, odchodząc, zatrzymała spojrzenie przez moment na Glauku. Wyrażało ono zarazem czułość i wyrzut. Młodzi ludzie poszli dalej. — Jest prawdziwie piękna — rzekł Glaukus po chwili. — W zeszłym roku mówiłeś to z większym zapałem. — Bo wówczas mamiłem się, że kamień sztuczny jest naturalny, nie zaś udatnym naśladownictwem. Zresztą wszystkie kobiety są do siebie podobne — dodał z westchnieniem. Weszli w ulicę mniej ludną, na końcu której jaśniało łagodnie marszczące się morze. Grek zaproponował towarzyszowi przejście się nad zatoką. — Z całego serca — rzekł Klaudiusz — przypatrzymy się, jak promienie zachodzącego słońca biegną po falach. Pompeje były miastem cackiem, które swymi pałacami, łaźniami, swym forum, cyrkiem i teatrem odbijało w miniaturze potęgę i bogactwo zepsucia olbrzymiej monarchii rzymskiej. Na zwierciadlanych wodach zatoki znajdowało się u brzegu mnóstwo statków handlowych i złoconych galer dla przejażdżek bogaczy. Ówdzie krzyżowały się łodzie rybackie, a w dali widniały wyniosłe maszty floty Pliniusza. Dalej na skalę gromadka wieśniaków stłoczyła się wokół rybaka, opowiadającego o delfinach, które ratowały tonących. Powieść, którą dziś jeszcze słyszy się z ust Neapolitańczyków. Dwaj przyjaciele minęli tę grupę i po błyszczącym piasku szli na dalekie wybrzeże, gdzie cisza i samotność usposabiały do marzeń. Wiatr z morza niósł Glaukusowi tchnienie dalekiej, ukochanej przezeń Grecji. — Czy kochałeś kiedyś Klaudiuszu? — zapytał nagle. — O, często. — Toś nigdy nie kochał. — Eros jest jedyny. — A ty? Czyś zakochany w istocie? — Jeszcze nie, ale mógłbym się rozkochać. — Zapewne w pięknej i bogatej Julii, która przecież ciebie uwielbia. — Nie... Nie zamierzam się sprzedać nikomu, a tym bardziej tej źle wychowanej wnuczce.